A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Ale braterstwo, nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym przekazać braterstwu bratnie chrześcijańskie pozdrowienia ze Zboru Ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Kochani braterstwo, myślę, że w chwili obecnej serca nasze są przepełnione wdzięcznością do Pana Boga, że błogosławił. Błogosławił tak nam w drodze, jak również pobłogosławił trud organizatorów, że po raz kolejny możemy się tutaj spotkać na dwa dni słuchania, wielbienia Pana Boga w społeczności z prawdą świętą, w społeczności z braćmi. Bo braterstwo, popatrzmy, ile trzeba było wynałożyć pracy, aby nas tutaj zaprosić, aby nas tutaj ugościć, abyśmy mogli dziś, jutro słuchać Słowa Bożego. Zastanawiając się nad tym, przypomina mi to pewne wydarzenie z życia Pana Jezusa. Jak szczęśliwy musiał być człowiek sparaliżowany, którego niosło czterech mężczyzn do Pana Jezusa, aby został uzdrowionym. Ewangelia Marka, drugi rozdział, podaje, że gdy z powodu tłumu nie mogli dojść do Chrystusa, to co zrobili? Rozebrali dach, przez otwór w dachu spuścili sparaliżowanego. W większości przypadków Pan Jezus pytał chorego: chcesz być uzdrowionym? Tutaj jednak było inaczej. Pan Jezus poznał wiarę ich, widział, co uczynili, i dlatego powiedział w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale, a piątym wierszu: a Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Braterstwo, Pan docenił ten czyn i wynagrodził. Dlatego dziękujmy Panu Bogu gorąco, że są między nami bracia, którzy wynakładają tyle pracy, aby nam ułatwić spotkanie ze Zbawicielem. Bo przecież w ten sposób sobie wzajemnie pomagamy. Bo przecież razem podróżujemy po tej wąskiej drodze. I dlatego ten, co nieraz z różnych przyczyn nie nadąża, niech się nie broni przed ręką wyciągniętą do pomocy. Bo braterstwo, oby w naszym otoczeniu nie znalazł się nikt, w kim zgasłaby radość i chęć duchowego życia. Bo człowiek rodzi się z pewnym usposobieniem, ale nie z charakterem. Charakter rozwijamy przez zajmowanie stanowiska w różnych sytuacjach, w różnych zdarzeniach i okolicznościach naszego życia. A jak wynika z Biblii, my nasz charakter mamy kształtować na wzór i podobieństwo i obraz Syna Bożego. I właśnie takie spotkania jak dziś są po to, abyśmy sobie wyrobili brakujące cechy charakteru. Takie spotkanie jak to przedsmak Królestwa Bożego. Braterstwo, wyrabiajmy w sobie pragnienie uczestnictwa w takich społecznościach. Bo tak mówi święty apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i pierwszym wierszu. A jeśli więc w Chrystusie jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Bo to braterstwo, tęsknota. Tęsknota za duchową społecznością przyprowadziła nas na to miejsce. Bo przecież nas, jako rodzinę Bożą, łączy jeden wspólny cel. Służyć Bogu, służyć Chrystusowi, przez usługę braciom i siostrom pragnącym naśladować naszego Mistrza, który powiedział, że takiej rodziny się nie wstydzi, ale ich braćmi nazywa. Nasza społeczność, braterstwo z braćmi i siostrami na tym miejscu jest dowodem naszej społeczności z Bogiem. Bo jak często powtarzamy, Jeżeli byśmy nie pragnęli społeczności z braćmi, których widzimy, jak moglibyśmy pragnąć społeczności z Bogiem, którego nie widzimy? Niech ta społeczność wzmacnia nasze serca, wzmacnia uczucia łączące lud Boży, podróżujący do niebiańskiej ojczyzny. Wiemy, braterstwo, że na tym miejscu obecnym jest jeszcze ktoś. Ktoś obiecał być między nami. Gdzie są dwaj lub trzej, zgromadzeni w imię moje, mówi Pan Jezus, tam jestem pośrodku was. A jak, braterstwo? Nas tutaj jest trochę więcej, prawda, niż dwóch lub trzech. Tęsknotę za domem Bożym wyraża też psalmista Dawid w psalmie 84 i 3 wierszu. Dusza moja wzdycha i omdlewa do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, jaskółka, gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. Tak jak ptaki czują ciepło, ochronę, odpoczynek w gnieździe, tak psalmista czuł się w Bożej świątyni. Społeczność z ludem Bożym to miejsce właśnie duchowego odpoczynku. I ta konwencja, myślę, będzie taką oazą, w której będziemy mogli duchowo odpocząć. Ale braterstwo, pozytywny przebieg tego spotkania nie zależy tylko od braci organizatorów. Ba, nawet nie zależy tylko też i od braci, którzy będą stawać na tym miejscu. Ale mamy wszyscy dbać o to, aby to spotkanie przyniosło nam pokój, radość, która wypełni nasze serca i odmaluje się na naszych twarzach. Dlatego nasze zachowanie na tym miejscu niech będzie godne miana chrześcijanina. Dlatego, braterstwo, myślę, że nie ma na świecie człowieka, który by nie pragnął być szczęśliwym. Tyle, że każdy z nas, z ludzi właściwie, ma swoje wyobrażenie o szczęściu. Dla nas szczęściem jest, że Chrystus stanął na naszej drodze, dał się nam poznać i staliśmy się dziećmi Bożymi. Śmiało, braterstwo, możemy się uważać za ludzi szczęśliwych, prawda? Choć nieraz do oczu cisną się łzy. Jan Objawiciel, opisując to nowe miasto Jeruzalem, wstępujące z nieba, w Księdze Objawienia pisze, że miało ono 12 bram. Wszystkie otwarte na 4 strony świata, zapraszając w ten sposób wszystkie narody do siebie. Ta literalna Jerozolima ze Starego Testamentu też miała 12 bram, a jedna z nich nosiła nazwę Brama Wodna. Nazwa ta pochodzi stąd, że przez tą bramę udawano się do źródła Gihonu, które znajdowało się na wschód Jerozolimy. Brama ta znajdowała się w murze obronnym miasta, a obok była wieża, czyli baszta. Czytamy o tym w Księdze Nehemiasza, 3 rozdziale, a 26 wierszu. Do miejsca naprzeciwko bramy, wód na wschodzie i baszty, która wystawała. To właśnie przy tym źródle wód Gihonu został namaszczony Salomon na króla, ubiegając w ten sposób Adoniasza. Pisze o tym 1 rozdział 1 Księgi Królewskiej. Prowadzone obecnie badania archeologiczne pozwoliły odkryć cały system urządzeń, które prowadziły wodę do miasta na wypadek jego oblężenia. Było nawet tajne przejście wykute w skale prowadzące do studni. W tym miejscu można było wiadrem uczepionym na sznurku czerpać wodę, która po zastawieniu naturalnego jej odpływu wpływała właśnie do tej studni. Król Salomon wykuł nawet w skale wzdłuż krawędzi brzegu koryto na tę wodę i w ten sposób nawadniał królewskie ogrody w Dolinie Cedronu. Ale że kanał ten do nawadniania ogrodów mógł służyć również Wrogom oblegającym miasto kazał go król Hiskiasz zasypać, gdy nacierał król asyryjski. Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, 32 rozdział, druga księga królów, 20 rozdział. Do zbierania wód ze źródła Gihonu wykonano sadzawkę Szyloę. Dlatego, braterstwo, myślę, że sadzawkę tą znamy ze względu na cud, jaki uczynił Pan Jezus, uzdrawiając niewidomego od urodzenia. Żydzi, jak tu brat przewodniczący zaznaczył, rokrocznie obchodzili święto szałasów. Jest to ostatnie z najważniejszych świąt znanych jako święta Pana. Zapisane w III Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział. Gdzie każdy mężczyzna musiał się wstawić w Jeruzalem i to z darem w ręce swojej. Rozpoczynało się 15 dnia 7 miesiąca Tiszli, obchodzone przez 7 dni. Święto namiotów, święto szałasów poprzedzało jakie święto? Dzień pojednania. Też obchodzony w 7 miesiącu. I o ile dzień pojednania, jak sama nazwa wskazuje, był to czas postu, rozmyślań o sądzie i odkupieniu, o przebaczeniu grzechów, to święto namiotów to czas radości. W III Księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale, a 40 wierszu czytamy, w pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych, z wierzby znad potoku i będziecie się weselić przed Panem Bogiem waszym przez 7 dni. Święto namiotów obchodzono na pamiątkę wyzwolenia z Egiptu, na pamiątkę mieszkania w szałasach na pustyni. W podróży do ziemi obiecanej wierzyli, że czekają ich tam solidne domy. Święto namiotów zaczęto obchodzić po przybyciu do Kanaanu. W odróżnieniu od Egiptu przecież Kanaan był miejscem bezpiecznym, był miejscem spokojnym. W istocie kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie zawsze można było żyć w dostatku, w pokoju, pod sprawiedliwymi rządami. Święto namiotów nazywano też świętem zbiorów, bo był to czas dożynek. Święto to obrazowało, ale i wzmacniało więzi rodzinne, bo czytaliśmy, że każda rodzina w atmosferze przyjaźni, radości będzie zbierała materiał, a następnie wykonywała, budowała ten szałas. W proroctwie Zachariasza czytamy, że w Królestwie Bożym też ludzie będą obchodzić, będą budować szałasy. W proroctwie Zachariasza, 14 rozdziale, a 16 wierszu czytamy. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wstąpiły zbrojnie przeciw Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi Panu Zastępów i obchodzić święto szałasów. Tak jak kiedyś Izrael na pustyni, tak teraz cała ludzkość podróżuje po szerokiej drodze. Drodze pełnej cierni, niedoli, wojen, a w końcu i śmierci. I mieszka w namiotach. W namiotach tymczasowych sukcesów, w namiotach strachu, w namiotach niepewności o jutro. Święto szałasów w Królestwie Bożym obchodzone, myślę, że w sposób symboliczny, okaże radość, pokój, szczęście dla ludzkości w wiekach przyszłych, tak jak dla Żydów to była ziemia obiecana. Braterstwo, czy jeszcze pamiętamy, co wydarzyło się w czasie, gdy było w narodzie żydowskim święto szałasów, tylko że dużo, dużo wcześniej? Widzimy to, braterstwo, po każdej burzy, gdy na niebie pojawia się tęcza. Jest to znak, że Pan Bóg nigdy ludzi karał potopem nie będzie. Gdy wszystko życie poza arką zginęło, wspomniał Pan Bóg na Noego i jego rodzinę i powiał wiatr i wody zaczęły opadać, a arka osiadła na szczytach gór. A kiedy to było? Przeczytajmy pierwszą księgę Mojżeszową, 8 rozdział, 4 wiersz. I osiadła arka w 7 miesiącu, 17 dnia tego miesiąca, na górach Ararat. czyli w tym samym czasie, gdzie po latach Pan Bóg w Izraelu ustanowił święto szałasu. Jak musiał się cieszyć Noe z rodziną, gdy zobaczyli ziemię. Czy ta zbieżność braterstwo dat jest przypadkowa? I dlatego, jak tu brat przewodniczący wspomniał, ostatniego dnia święta szałasów w świątyni jest ofiarowywana woda. Czerpano ją z sadzawką kiszyloe do złotego dzbana, a następnie wylewano na miedziany ołtarz. Czy to braterstwo znaczy, że naród żydowski doceniał wartość tej wody? W proroctwie Izajasza, w 8 rozdziale, a 6 wierszu czytamy. Lud ten wzgardził cicho płynącymi wodami Szyloe. Czyli, że Żydzi nie doceniali wartości tej wody. A przecież woda, żywa woda, to prawda Boża, lecząca każdą chorobę. I to właśnie w tym czasie stanął Pan Jezus w świątyni i zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ostatniego dnia święta szałasu Jezus nawiązał do treści proroctwa, że teraz On zaspokoi pragnienia ludzi, że teraz On dla nich staje się źródłem wody żywej. Braterstwo, czysta, żywa woda jest cudownym symbolem, myślę, że zrozumiałem, dla każdego. Pragnienie jest o wiele bardziej dokuczliwsze niż głód. Woda jest tym, co gasi, co zadawala pragnienia ludzkiej natury. Tak też jest z pragnieniem duszy. Tylko woda żywota może ją zaspokoić. To, że zgromadziliśmy się tutaj na budziarzach przy stole pańskim, dowodzi, że pragniemy tą wodę pić. Pragniemy słuchać słów z Biblii Świętej. Pragniemy pić tą wodę żywota. Bo braterstwo, wielkość każdego człowieka jest mierzona przez stopień i gatunek jego pragnień. Ten, co w życiu nie ma żadnych pragnień, nie ma też powodu do zadowolenia. My nie mamy być ludźmi bez pragnień, ludźmi bez pożądań. My mamy łaknąć, my mamy pragnąć, ale sprawiedliwości. Pożądaniem naszych niech będzie odwrócenie się od grzechu, a nawrócenie do sprawiedliwości. Zapamiętajmy, że tę wodę żywota nie można otrzymać z innego źródła, oprócz tego prawdziwego źródła naszego Pana i Odkupiciela. To z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda. A ci, co przez moc Ducha Świętego i Biblię otrzymują tą wodę, mają być Panu Bogu wdzięczni. Bo z niej mamy pokój z Bogiem i pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki. Zamiast pragnąć bogactwa, my, braterstwo, pragniemy niebieskich skarbów. Zamiast zaszczytów między ludźmi, my pragniemy społeczności. Społeczności z Bogiem, społeczności z Panem naszym Jezusem Chrystusem, społeczności z Prawdą Świętą, społeczności z braćmi i dlatego usiedliśmy na tych ławkach. Zamiast pragnąć dla siebie cielesnych przyjemności, naszą radością i pożądaniem są duchowe przyjemności zaspokajane przez słowo prawdy, przez Ducha Świętego, przez wody żywota podane nam przez naszego Pana i Odkupiciela. Kochana siostro, drogi bracie, czy masz tą wodę pić tylko po to, aby zaspokoić swoje pragnienia? Nie. Ta woda żywota przyjęta do naszych serc ma stać się w naszych sercach studnią, z której mają czerpać inni. Bo jedni drugim mamy tej wody udzielać i przez to jej ma być coraz więcej. Dlatego pamiętajmy, bądźmy dla innych wodą żywota, a okaże się to przez nasze zachowanie, przez nasze mowy. Gdybyśmy zawsze, braterstwo, pamiętali, ile szczęścia możemy przynieść innym dobrym słowem. Niektórzy to mówią tak. Ja tam nigdy nikomu komplementów nie mówię. A dlaczego nie? Przecież one tak wiele znaczą dla drugiej osoby. usłyszane dobre, miłe słowo pozwala lżej przeżyć dzień. Dobre słowo w czas wypowiedziane jest bezcennym darem. Może rozbudzić zapał, twórczą energię, może być podnietą do dobrych uczynków na przyszłość. Trafny komplement, zasłużona pochwała wywiera korzystny, zachęcający wpływ. Są to, jak ktoś określił, słowa kwiaty. Ale braterstwo, są też słowa kamienie. Bardzo wiele złego zdarza się przez słowa nieprzemyślane, rzucone niepotrzebnie bliźniemu pod nogi jak kamienie. Te zawistne, nieprzychylne słowa zabijają nieraz w nas radość, podrywiają wiarę we własne siły. Złe słowa wypaczają życie ludzkie, spychają go na ciemną drogę życia. Niesłuszne, krzywdzące, rzucone oskarżenie, podejrzenie, rzucone bezmyślnie, z uprzedzenia, może zwichnąć psychiką człowieka. Ujemna opinia wypowiedziana pod wpływem złego humoru może przyczynić się do zepsucia reputacji zacnego człowieka. Dlatego, braterstwo, zawczasu stępiajmy ostrze wypowiedzianych słów, by nie były zdolne ranić bliźniego. Nie gaśmy czyjejś radości przykrym słowem lub docinkiem. Słowa kwiaty i słowa kamienie wracają do nas z wielokrotnioną siłą. Kto rozdaje uśmiech, uśmiech zbiera. Człowiek zgryźliwy dławi się swoją żółcią. Czym obdarzamy drugich, tym i my obdarzeni będziemy. Dlatego, kochana siostro, drogi bracie, chociaż na tej konwencji nie szczędźmy sobie słów kwiatów. Starajmy się być tą studnią żywota dla innych. Niech źródło naszego chrześcijańskiego życia i dobrych uczynków bije zawsze. I to tak wtedy, gdy spada na nas deszcz błogosławieństw, jak i wtedy, gdy doskwiera nam żar ognia doświadczeń i trudności. Pewnego słonecznego dnia Pan Jezus z uczniami podróżował z Judei do Galilei przez Samarię. Szedł przez Samarię, chociaż sam ostrzegał uczni. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, a 5 wiersz. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miast samarytańskich nie wchodźcie. Droga ta, jak pamiętamy, rozwidlała się przy studni Jakubowej, a uczniowie poszli do samarytańskiej wioski, aby kupić żywności, a Pan odpoczywał przy studni. Gdy przyszła do Niego kobieta, by naczerpać wody, kobieta ta poznała, że siedzący przy studni jest Żydem. I to nie tylko z rysów twarzy, ale i z ubioru, bo Żydzi przy szatach nosili białe frędzle, a Samarytanie niebieskie. To bardzo dziwne. Przecież w Sychem też jest studnia. Dlaczego ta kobieta idzie po wodę dalej? I to w samo południe, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie nikt rozsądny nie zmusza się do żadnej niepotrzebnej pracy. Dlaczego nie chce się spotkać z sąsiadami? Dlaczego ona nie chce spotkać się ze znajomymi? Przecież kobiety wodę przeważnie biorą wcześnie rano i w ten sposób zaczynają dzień. Pan Jezus mógł znaleźć wiele powodów, dla których właściwie nie powinien rozmawiać z Samarytanką. Żaden szanujący się rabin nie rozmawiał z kobietą, i to w miejscu publicznym. Uwłaczało to godności nauczyciela. A przecież Żydzi pogardzają Samarytanami. Żyd idący z Judei do Galilei podejmie drogę dwa razy dłuższą, żeby tylko ominąć Samarię. Jezus jednak postępuje inaczej. Chociaż sam jest zmęczony i pragnie odpoczynku, zaczyna rozmowę z Samarytanką, prosząc ją o wodę. Jest to szczególna prośba, prawda, braterstwo? Żaden szanujący się Żyd nawet nie powinien pomyśleć, aby się napić wody z kubka, którego kiedyś dotknął Samarytanin. Ale Pan Jezus postępuje inaczej. I braterstwo, tak na marginesie, jest to chyba najdłuższa rozmowa Pana Jezusa zapisana w Biblii. I to, siostry, z kobietą. I jeszcze z Samarytanką. Nigdzie nie widać, aby Pan Jezus odnosił się do niej z mniejszym szacunkiem niż do Nikodema, tego czcigodnego faryzeusza. Co więcej, to właśnie tej Samarytance Pan Jezus wyznaje, że jest Mesjaszem. Chociaż znów przeczytajmy 16 rozdział Ewangelii Mateusza i 20 wiersz mówi: przykazam uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. On powtarza to do Samarytanki. Gdy kobieta powiedziała Panu Jezusowi na prośbę dania wody, że zdziwiona jest tą propozycją, to Jezus kieruje rozmowy, temat tej rozmowy, na sprawy duchowe. Ewangelia Jana, 4 rozdział i 10 wiersz mówi: gdyby znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy byś poprosiła i dałby ci wody żywej. Bo braterstwo, źródłem wody żywej jest kto? Jest Bóg. Proroctwo Jeremiasza, 17 rozdział, 13 wiersz mówi: wszyscy, którzy cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. I Psalm 42 i 2 wiersz mówi: jako jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Braterstwo, Samarytanka nie pojęła słów Pana Jezusa. Nie pojęła głębokości tych słów. Ona chciała wody na bieżące potrzeby swoje. Myślała, jakby to było dobrze, więcej już nie chodzić po wodę. Pan Jezus każe jej zawołać męża. Jaka pada odpowiedź? Nie mam męża. Dobrze się odpowiedziała. Bo choćżeś 5 mężów miała, to ten, który z tobą mieszka, też nie jest twoim mężem. Braterstwo, kto chce mieć korzyść z wody żywota, ten musi wyznać wszystko przed nim. Pamiętając, że przed Panem Jezusem, przed Panem Bogiem nic ukryć się ani zataić nie może. Pamiętajmy, że przyszliśmy do Jezusa pod oczyszczający i uświęcający wpływ, aby dostąpić obmycia przez Jego świętą krew. Mamy przed Nim ujawnić całą naszą nieczystość, wyznawając grzechy swoje. Kobieta, aby uniknąć rozmowy o sobie, skierowała rozmowę na tematy jakie? Teologiczne. Panie, a tak właściwie to na której górze należy chwalić Pana? Na tej czy na tamtej? Braterstwo, tak szczerze, to czy ta Samarytanka nie przypomina nam nieraz nas? Jakże często w naszych zborach wolimy rozgryzać teologiczne orzechy. Jakże często zastanawiamy się nad treścią objawienia, nad treścią różnych przypowieści. Ciekawe, ważne, tak. Ale jak często milkniemy, gdy trzeba powiedzieć coś o naszych niedomaganiach, o naszym wnętrzu, o naszej potrzebie zreformowania się. My wolimy rozmawiać na tematy teologiczne, prawda? Niż rozmawiać, niż zwierzyć się bratu, siostrze ze swoich braków, niedostatków i ułomności. Jak często w naszych zborach zeznania świadectw, o ile jeszcze są, przemieniają się w odczytywanie psalmów. Jak bardzo braterstwo to spotkanie odmieniło Samarytankę. Wszystko się w niej zmieniło. Zapomniała o wodzie, po którą przyszła. Zapomniała o dzbanie, który zostawiła przy studni. Wstąpiło w nią nowe życie. Jej oczy błyszczą, twarz promienieje i biegnie do miasta, aby pochwalić się swoim szczęściem. Już nie chce unikać sąsiadów. Już nie czuje lęku przed ludźmi. Nie czuje lęku przed ich krytyką, bo zaakceptował ją Jezus. Bo zaakceptował ją Chrystus. Ta odważna kobieta nie wstydzi się nazwać rzeczy po imieniu. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Po prostu dochodzi do wniosku, że nie ma lepszego sposobu, by wzbudzić zainteresowanie dla Jezusa, niż opowieść o tym, co On dla niej uczynił. Ludzie patrzą zdziwieni na twarz niewiasty. Czy to jest ta sama kobieta? Jeszcze parę godzin temu szła po wodę do studni, a teraz ktoś tak odmienił jej życie? Ten, kto to zrobił, musiał być wielkim człowiekiem. Zmienił jej życie tak szybko, jak tej kobiety z Ewangelii Łukasza, 13 rozdziału, a 11 wierszu. A to była kobieta od 18 lat cierpiąca, pecholona tak, że nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał do siebie i rzekł: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. 18 lat miała ducha niemocy. Nie mogła się wyprostować. Nie czekał na jej prośbę. Możliwe, że była tak pochylona, że nawet nie zauważyła Pana Jezusa. Nie mogła Go dojrzeć, nie mogła oczu podnieść. Kochane siostry, nasze żony, nasze mamy, nasze babcie. Kobieta pochylona. To postawa kobiety. Pochylona nad łóżeczkiem dziecka, pochylona nad garnkami na kuchni, pochylona nad bielizną do prania, nad rozbitym kolanem dziecka, pochylona od nieustannej pracy, pochylona od biegu do pracy, do szkoły, do przedszkola, do domu, obiad, wywiadówka, sprzątanie, gotowanie, zabrakło pieniędzy do pierwszego. A może, siostro, jesteś pochylona pod ciężarem samotności, pochylona ze zniechęcenia, a może pochylona fizycznie, że musisz prosić, aby ci podano chleb i szklankę wody. Zwróć się do Jezusa w szczerej modlitwie. Tylko On może uczynić cudu. On odmienia życie kobiet. Tak odmienił los Samarytanki. I powie tak tej z Ewangelii Łukasza: jesteś wolna od swojej niemocy. Siostry nasze kochane, popatrzcie na Samarytankę. Kobietę, z którą nikt nie chciał się zadawać, którą wszyscy odrzucili. Ona stała się pierwszym ewangelistą poza granicami Izraela. Jak wiara w Jezusa oczyściła jej splamioną przyszłość. Od tej pory ludzie witali ją z szacunkiem. Stała się żywym dowodem, jak Pan Jezus potrafi całkowicie zmienić człowieka. Rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką następuje zaraz po rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem, dostojnikiem żydowskim. Te dwie rozmowy uzupełniają się wzajemnie. Ta z Nikodemem jest wyjątkowa ze względu na treść teologiczną i wynika z niej potrzeba odrodzenia. Rozmowa z Samarytanką przy studni pokazuje w praktyce, jak to odrodzenie ma wyglądać. To przykłady tych dwojga, tego mężczyzny i tej kobiety, ilustrują potrzebę przyjęcia, a następnie zastosowania w naszym życiu Ewangelii. Ale braterstwo, jako badacze Biblii Świętej doszukujemy się tutaj głębszej nauki, prawda? Przyjrzyjmy się bliżej Samarytance, która na słowa Pana Jezusa, aby przyszła z mężem, odpowiedziała, że miała ich pięciu. Czyż nie jest tu pokazany cały świat? Od grzechu Adama on nie ma męża, on nie ma głowy. To Adam miał być ludzkości ojcem. Przez cały czas świat nadawał sobie różne głowy. Cesarzy, królów, dyktatorów, carów. Ale ci byli tylko namiastką tej utraconej, tej prawdziwej głowy. Żadna głowa nie przyczyniła się do powrotu ludzkości do doskonałości. Ludzkość bez Boga próbowała rozwiązywać swoje problemy. Krzewiła kulturę, wychowywała narody, ulepszała szkoły, handel. Ale to nie doprowadziło ludzkości do doskonałości. I tak jak zdziwiona niewiasta zawołała: Panie, Tyś jest prorok. Tak i cały świat odezwie się wzruszony do tego, który zasiądzie na swoim tronie. Gdy po zakończonym sądzie ludzkość pozna swoją nagość, rzuci się do jego nóg i wyzna: Panie, to Tyś jest prorok. Ta niewiasta i ci ludzie, którzy przyszli z tego miasta, to ci z rodzaju ludzkiego, którzy usłyszeli wołanie Pana i otrzymują odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie do żywota już w tym czasie. Te dwa dni spędzone między nimi to 2000 lat, gdzie Pan Jezus przez swojego ducha między poganami głosi Słowo Boże i szuka swoich naśladowców. Te dwa dni przecież nie były po to, aby Samarię nawrócić, zreformować, ale aby pragnącym sercom dać wodę żywota. Podobnie i obecnie. Pan Jezus zajmuje się poganami nie po to, aby świat cały nawrócić i zreformować, jakby to chcieli niektórzy, ale aby wybrać ciało, zgromadzić tych, co są skruszonego serca i uniżonego ducha, tych, którzy przyjęli Jego wolę. Kochani braterstwo, dzięki niech będą Bogu, że ten głos doszedł także do nas, do naszych uszu, że my też usłyszeliśmy, że my też wyszliśmy z miasta. Wyszliśmy do Niego, aby odkryć swoje grzechy, aby On położył palec na nasze zbolałe rany, abyśmy mogli chodzić w światłości. Braterstwo, pozostańmy z Nim na tym odludziu, tu, przy studni życia. Nie wracajmy z powrotem do miasta, pomiędzy mnóstwo niewierzących, którzy nie są posłuszni Ewangelii Chrystusowej. I z tego powodu nie mają życia, lecz z niepokojem patrzą na przychodzący sąd. Kochana siostro, drogi bracie, dziękujmy Panu Bogu za informacje udzielone w Biblii Świętej odnośnie wody żywota. I choć obecnie z tej wody żywota korzystają tylko nieliczni, wybrani, to nadchodzi czas, gdy ona już nie będzie studnią, ale z uwielbionego Chrystusa i Kościoła dla całej ludzkości popłynie rzeka wody żywota. Braterstwo, nie mamy już czasu, aby odczytywać. Są to słowa z proroctwa Ezechiela 47 rozdziału. Ezechiel opisuje tam wydarzenie o rzece żywota. Teraz tej rzeki jeszcze nie ma, bo Kościół nie został uwielbiony, skompletowany, zatem to należy jeszcze do przyszłości. Ezechiel ujrzał najpierw świątynię i chwałę Bożą wchodzącą do świątyni od strony wschodniej i że drzwi zamknęły się. To przedstawia nam zamknięcie drzwi powołania przy końcu wieku Ewangelii. Strumień wzrastał szybko, co przedstawia szybki wzrost błogosławieństw w wieku tysiąclecia dla ludzkości. Ale my, braterstwo, zgodnie z hasłem naszej konwencji, nie jesteśmy zaproszeni, aby pić wodę z tej rzeki, którą On nam daje, ale pić wodę ze źródła, pić wodę z tej studni żywota. Bo restytucja jest przedstawiona tam w liściach drzew, w opitości pokarmu i tak dalej. Nawet ta rzeka w końcu wpłynęła do Morza Martwego, gdzie nastąpiło ożywienie, co jest obrazem pięknym na zmartwychwstanie. Prorok Izajasz w 55 rozdziale, w pierwszym wierszu mówi: wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Którzy nie macie pieniędzy, kupujcie i jedzcie. Kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia, wino i mleko. Cały świat będzie pił tą wodę w wieku tysiąclecia bez płacenia. Dziś ta woda kosztuje nas trochę, braterstwo, prawda? Kosztuje nas ofiarowanie aż na śmierć. Patrząc w przyszłość i widząc oczyma wiary błogosławieństwa, jakie spłyną na świat, sprawia nam to szczęście, prawda? I zadowolenie. Lecz, braterstwo, wyciągnijmy z tego lekcję, wyciągnijmy z tego naukę dla nas i starajmy się czynić wszystko, co w naszej mocy, abyśmy nasze powołanie i wybranie pewnym uczynili, mocnym. Abyśmy mogli należeć do klasy oblubienicy, stanowić to nowe Jeruzalem, z którego właśnie popłyną rzeki wody żywota dla ludzkości. Drogie braterstwo, czasy, w których przyszło nam żyć, Biblia Święta określa jako trudne. I rzeczywiście, nieraz jest, powiedzmy sobie szczerze, nam jest bardzo ciężko, prawda? jesteśmy zniechęceni. Z naszych twarzy znika radość. Nieraz są takie chwile w naszym życiu, braterstwo, że chcielibyśmy zakończyć nasze życie. Takie rozterki przeżywał kiedyś mąż Boży jaki? Kto? Eliasz, który obrazem jest na kościół. Pan Bóg wtedy posyła do Eliasza anioła, który przynosi mu dzban wody. Eliasz, posilony tym pokarmem, idzie 40 dni aż do Góry Bożej Choreb. Góra Choreb to miejsce spotkania Mojżesza, miejsce spotkania narodu żydowskiego z Bogiem. Kochani braterstwo, przez te 2 dni konwencji bracia nam, tak jak kiedyś Eliaszowi, będą podawać właśnie ten dzban orzeźwiającej żywej wody. Pijmy z tego dzbana i o mocy tego pokarmu, napoju, obyśmy mogli dojść aż do Góry Bożej Choreb, a tam spotkać się z Panem naszym Jezusem Chrystusem, spotkać się z braćmi i cieszyć się szczęściem, radością w nadchodzącym Królestwie. A udziału w tym Królestwie życzę wszystkim, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.